Moi drodzy, słusznie ksiądz przewodniczący naszej liturgii podkreślił wagę, rolę jedności w Kościele. I Bazylika Świętego Piotra razem z tym meblem, resztkami krzesła, na którym Święty Piotr miał siadywać, teraz to jest umieszczone w apsydzie za konfesją, w takim pięknym spiżowym monumencie. To jest znak tego, że gdzie Piotr, tam i Kościół. Gdzie ten zastępca Pana Jezusa i jego następcy, tam Kościół. Ciekawe, że w najdawniejszych wiekach, kiedy jeszcze żyli inni apostołowie, to następca Piotra, biskup Rzymu, Lin, Kletus, Klemens, oni byli uważani za tych, którzy kierują Kościołem, rozstrzygają ważne, trudne sprawy i do nich zwracano się, a nie do apostołów, którzy byli bezpośrednio przecież wybrani przez Jezusa. Władza Piotra, ty jesteś Piotr Opoka. Za naszych czasów, przez ponad ćwierć wieku, mieliśmy to szczęście, że tym Piotrem Opoką był nasz polski biskup Karol Wojtyła. Żeśmy tak przyzwyczaili do tego dzieci, młodzież, że papież to Jan Paweł II. Nawet były takie obawy wyrażane aż tak histerycznie, a co będzie, jak nasz papież umrze, zostaniemy sami, co to będzie, jak sobie damy radę. No, mówiłem kiedyś tak troszkę z uśmiechem, jeszcze zostanie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, zostanie jeszcze Matka Boska, tak źle nie będzie, poradzimy sobie. Rzeczywiście papież umarł, no to już się zmieniło, już tak jak było, nie będzie nigdy, ale jak kardynał Dziwisz powiedział, historia toczy się dalej. Mamy teraz następnego papieża, też się zastanawiali, po naszym papieżu chyba to byłoby aż nie do pomyślenia przedtem, żeby wybrano papieża Niemca. Nie wiemy, kogo teraz wybiorą, może Rosjanina, może Murzyna, ale okazało się, wbrew wszystkim smutnym przewidywaniom, niepokojom, że ten papież Niemiec, Benedykt XVI, witany był w Polsce z tym samym entuzjazmem, że sam był zdziwiony, kiedy to spotkanie na Błoniach, gdzie tam było ponad 500 000 młodzieży, było entuzjastyczne, pełne przywiązania do wiary głównie, którą papież reprezentuje. Ta właśnie opoka, której bramy piekielne nie zwyciężą. Dzisiaj spotykamy się z atakami na Piusa XII, który umarł, nie może się bronić, jest toczony jego proces beatyfikacyjny i przyczepiono się do niego, że on nie dbał należycie o Żydów, że nie potępił hitleryzmu i tak dalej, i tak dalej. Są otwarte już dzisiaj bardzo wiele archiwów Watykanu, w internecie są dokumenty i wiadomo, że zaraz po wojnie najprzedniejsi Żydzi, rabini, premier Golda Meir z Izraela dziękowali papieżowi Piusowi XII, że swoją interwencją po cichu stosowaną, że on ocalił paręset tysięcy Żydów. Wtedy, kiedy nie dbali o Żydów ludzie z Londynu, nie dbali o Żydów ludzie z Waszyngtonu, sami Żydzi nie zrobili tyle dla ratowania swoich współbraci, co zrobił Pius XII. Ale oszczerstwa trzeba rzucać. Dzisiaj każdy może na Kościół chlapać, co mu się pomoże, podoba. I wiadomo, że to wielu ludzi stara się to też i propagować, rozpowszechniać wbrew prawdzie. Miałem szczęście parę razy spotkać się z Janem Pawłem II na Watykanie i kiedyś tak po obiedzie, raz właśnie byłem na obiedzie i tak rozmawiamy jeszcze. Ja mówię, że byliśmy bardzo zadowoleni, uradowani, kiedy Ojciec Święty został papieżem, ale był same tylko entuzjazm i radość i olbrzymie tłumy ludzi na audiencjach, wychwalanie go pod niebiosa, to czuliśmy, że to nie jest tak, jak być powinno. że Jezus Chrystus cierpiał i Jego następca też musi być prześladowany. Muszą być przeciwko Niemu zarzuty. Musi być zło. I dopiero wtedy, kiedy zaczęto się czepiać naszego papieża, kiedy zaczęto wytaczać przeciwko Niemu rozmaite sprawy, zarzuty, wtedy poczuliśmy, że już Ojciec Święty jest na właściwej drodze, na drodze Chrystusowej, na drodze pełnej cierpienia i krzyża. A papież się zastanowił, pomyślał i mówi, a to się wcześniej zaczęło. Wcześniej odczuł krzyż. I teraz wiemy, że papież Benedykt XVI też odczuwa krzyż bardzo. Ile ataków na niego, ile wymyślań pod rozmaitymi pozorami. To Żydzi, to Mahometanie, to niektórzy katolicy, czy bardziej z prawa, czy z lewa atakują, a on spokojnie, mądry człowiek, uczony, wielce pobożny, światły. W Polsce była wiele razy, przedtem rzeczywiście niestrudzenie głosi Bożą naukę. Miałem to szczęście przed 2 laty, że w ramach góralskich rekolekcji, Światowe Rekolekcje Podhalańskie, górale zawsze się udają do Rzymu raz w roku w poście, bywam tam z nimi, odprawialiśmy mszę świętą właśnie przy tym ołtarzu, który jest pod katedrą świętego Piotra. To było wielkie wzruszenie. Ksiądz arcybiskup Hozer wtedy tam był rano, godzina 7:30, bazylika prawie pusta, tłum górali, chyba było parędziesiąt, ponad 100 osób, stroje góralskie, muzyka góralska i my, parunastu księży, stojący pod tym wielkim witrażem z Duchem Świętym, gdzie pod nim jest ta katedra Piotra, tam odprawiałem mszę świętą. Przeżycie nie z tej ziemi, tym się dzielę dzisiaj z wami, w tym dniu właśnie, kiedy to święto obchodzimy. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W ramach naszych rekolekcji, gdzie żeśmy zastanawiali wczoraj nad sensem naszego przechodzenia, nad świadomością tego, po co tu jesteśmy, nad udziałem w życiu Kościoła, który ma być przeniesiony ze świątyni budującej się, a jednocześnie budującej świątynię duchową, wspólnotę tej parafii, jak to przenieść potem w świat. Jak przenieść nasze rodziny, przenieść do naszej pracy, przenieść do osiedli, których tak tyle ludzi nie widzi tego, co tu się dzieje. Nie widzi Kościoła, nie widzi rekolekcji, nie widzi potrzeby podtrzymywania życia duchowego, rozwijania życia duchowego w sobie. Kiedy patrzę na tych obu papieży, to bardzo jak tam dzisiaj jest po drodze, to widzę taką klamrę, która spina te 2 pontyfikaty, Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jan Paweł II umarł, a Benedykt XVI rozpoczął działalność papieża swoją, wybrany przez kardynałów w roku, który był ogłoszony rokiem Eucharystii. Jan Paweł II, wielki czciciel Eucharystii. Eucharystia, mówię, taka malutka, mały opłatek, który mieści się, człowiek może go ogarnąć ustami, a nie ma granic. My przez niego żyjemy. Chrystus żywy, który oddał się nam do końca. Nie do pomyślenia, że już stał się człowiekiem to wielkie, a że rzeczą się stał, pokarmem, który można spożyć, przedmiotem, który można poniżyć. Ileż znieważenie Eucharystii, rozbicie tabernakulów, rozsypanie komunikantów gdzieś po ziemi, wrzucenie do ubikacji nawet, takie rzeczy bywały. I że Jezus na to się zgadza, niepojęte zupełnie. I Benedykt XVI kontynuował ten rok Eucharystii, zakończył go, potem był rok świętego Pawła, teraz jest rok kapłański, gdzie pewne elementy ważne w życiu Kościoła są podkreślane i uwypuklane. Ale Eucharystia dla nas, tak wciąż przypominamy, ilość ludzi na mszy świętej. Nie tylko o to chodzi, żeby się księża pochwalili, że u nas chodzi coraz więcej, żeby oni się zasmucili, że u nas chodzi mniej, żeby porównywać, że na południu Polski do 90% ludzi chodzi, a w wielkich miastach 11%, 10%, a żeby zrozumieć głębię tego, zwłaszcza my, którzy tu jesteśmy w Kościele. byśmy przeżyli mocniej sens, dlaczego jesteśmy na Eucharystii, dlaczego jesteśmy na mszy świętej, dlaczego to nie jest tylko chodzenie do kościółka, ale uczestnictwo w tym, co wielkie dzieje się na ołtarzu i co ma się dziać w nas wszystkich, w naszych sercach. Jest taki jeden moment we mszy świętej, który często upływa wiernym, uczestniczącym, tak jakoś umyka uwadze, bo wtedy śpiewamy jakąś pieśń. Pieśń na przygotowanie darów ofiarnych. A kapłan wtedy modli się, błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, które Tobie przynosimy, aby stał się chlebem życia. Otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, które Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. I patrzymy, jak to się ściśle łączy z nami. Ta hostia, którą za chwilę też przyniesiemy na ołtarz i komunikanty, to jest owoc ziemi. Ziemia wyprodukowała pszenicę, potem mąkę z tego zrobiono, wypieczono hostię i pracy rąk ludzkich. Teraz ja myślę nieraz, żeby nakręcić taki film o takiej hostii jednej, która leży na ołtarzu. Jak to się zaczynało? Ludzie, którzy najpierw orali tak czy inaczej ziemię, potem zasiali ziarno, może starym zwyczajem, jeszcze z płachty, a może przy pomocy siewnika. Z troską patrzyli na to, jak to ziarno wzrasta, potem żniwa, potem łuska, potem zmielenie tego ziarna. Ile ludzi nad tym pracowało? Potem część tej mąki przeznaczona gdzieś do sióstr zakonnych czy do jakiegoś zakładu, który te hostie wyrabia. Praca nad tymi hostiami, wypiekanie, przygotowywanie. Później jakiś listonosz to dostarczył, czy pojechało się, przywiozło tutaj, wreszcie przywiozło do zakrystii. Odczuwaj, pan kościelny, księża przynoszą i to dopiero potem do nas przychodzi jako pokarm duchowy. Ile ludzi nad tym pracowało? Ci bezpośrednio, ci zrobili maszyny, co robili ubrania tym ludziom, żeby taki film nakręcić, dzieje hostii. Nawet jeden z reżyserów zwrócił się do mnie, może byśmy coś takiego zrobili. Dlaczego o tym mówię? Bo to wskazuje, jak to jest bardzo nasza sprawa, że nie tylko ci ludzie, którzy to bezpośrednio czy pośrednio uczestniczyli w wyrobie hostii, ale my wszyscy, prawda? Ksiądz wychodzi po składce, zbiera składkę, aby składkę też na nasz klasztor benedyktyński, dziękuję z góry za złożone ofiary, ale wiemy, że składki zbierane tutaj na tacę to nie są dla księdza prywatnego użytku. Składka na kościół to jest właśnie na obróz, pranie bielizny, na świece, na ogrzewanie czasem, tak? I właśnie między innymi na hostie, na komunikanty. A więc z tego, co wierni składają, z tych waszych grosików, pieniążków, mniejszych czy większych, to jest też przyczynek do tego, przecież pieniądze są zapłatą za pracę waszą. Nawet emeryci, jeśli składają, to nie mają, to nie jest łaska, że nam dają emeryturę. Emerytura się należy za naszą solidną pracę. Często wiemy, niestety, za mała, prawda? Na to nic nie poradzimy na razie. A więc ja też owoc swojej pracy, te parę groszy, dołączam do tego, prawda? I za to jest kupiona hostia. I w ten sposób można powiedzieć, że my wszyscy mamy udział w powstawaniu tego chleba, prawda? Nasza praca, obecna czy dawna, w jakiś sposób przyczynia się do tego, że tu na ołtarzu spoczywa hostia. I teraz ksiądz mówi, składamy ci owoc tej pracy. I potem nad tym owocem naszej pracy, często czynionej z radością, często z zadowoleniem, często dobrze wynagrodzonej, a często źle wynagrodzonej, Czasem nie lubimy tej pracy, czasem nie szanują naszej pracy, czasem w pocie, w zmęczeniu, w braku zdrowia, ale haruje się, bo nie ma innego wyjścia. Czy tak, owoc tej pracy ostatecznie ląduje na ołtarzu. I nad tym potem pochyli się Jezus przez kapłana czy kapłanów i powie, to ta wasza praca, ten wasz trud, to jest bowiem ciało moje, prawda? Tak nie mamy czasu, żeby tak na co dzień, i po to są rekolekcje, nad tym się zastanowić. Co to jest w czasie mszy świętej, kiedy kapłan wypowie te słowa i podniesie hostię i pokaże nam, popatrz, jak bardzo Bóg jest blisko ciebie, jak Bóg wchodzi w twoje życie, jak wchodzi w to, czego nikt nie zrozumie, czego nikt nie doceni, co czasem jest powodem tych stresów, zmęczenia, zachorowania, ile ludzi choruje przez przepracowanie. A Bóg, Jezus na krzyżu, bo potem to przecież ofiara bierze swoją moc z krzyża, mówi, to jest ciało moje, ty jesteś mój, twoja praca, twoje zmęczenie. I my się tu łączymy, nie bój się. I teraz, kiedy to się przemieni w ciało Pana i wróci do nas w Komunii Świętej, jak Eucharystia, to właśnie tworzy jedność między nami. Nie jesteśmy jak kupa kamieni rzuconych na pryzmę, jak kurczaki z brojlera, wylęgnięte gdzieś tam sztucznie, ale złączenie ściśle ciałem i krwią Chrystusa. I świadomość tego, jakże jest strasznie ważna w całym ciągłym reformowaniu naszego życia wewnętrznego, pogłębianiu naszej religijności, pogłębianiu naszej relacji z ludźmi, odniesienia się do rodziny, do bliskich, do sąsiadów, do przyjaciół, do nieprzyjaciół, jeśli tacy są, że przecież my tutaj, Kościół z Eucharystii, jest papieskie pismo, Kościół z Eucharystii, Eucharystia w Kościele i Najświętszy Sakrament jako więź łącząca nas ponad wszystko. I to jest siła, to jest niezwyciężenie. Wiemy, że do obozów donoszono Eucharystię tak. Bo jeden taki opisuje książkę Niemiec, który był franciszkaninem i którego wcielono przemocą do SS, potem poszedł do wojska i potem jako jeniec wojenny został wyświęcony przez biskupa francuskiego gdzieś w Algierze, czy nie wiadomo gdzie, i dostał pozwolenie od samego Ojca Świętego, gdzie przypadkiem zupełnie po drodze udało mu się dostać przez kogoś tam pozwolenie, żeby on jeszcze świecki człowiek, znaczy kleryk, a w mundurze niemieckiego żołnierza, że mógł mieć ze sobą Komunię Świętą i dawać żołnierzom na froncie umierającym, katolikom, czy ze strony aliantów, czy ze strony Niemców. Jakie to było podtrzymanie, jaka to była siła, jak ci ludzie umierający w ogniu walki, przyjmując Komunię Świętą, przemieniali się wewnętrznie, napełniali pokojem, wierzyli, że po tych trudnych bardzo sprawach ostatecznie zjednoczeni z Bogiem swój cel życia wypełnią. Żeśmy mieli to doceniać, żeśmy traktowali Komunię Świętą nie jak to ta pani, o której wczoraj mówiłem, kiedy ksiądz zgrzeszył, pobłogosławił, namaścił chorą, tylko powiedział, że musi skoczyć do kościoła, żeby jej przywieźć Komunię Świętą, a nasza katoliczka pani, kto by usłyszał, niech się ksiądz nie fatyguje, ja mam tu jeszcze opłatek z Bożego Narodzenia, to odłamę kawałek i ksiądz jej da. Fakt autentyczny. To nie jest opłatek. To jest żywy Chrystus, który mieszka w nas, który oddaje się za nas, który wchodzi w samą istotę, najtrudniejsze sprawy naszego życia, daje nam siłę do przetrwania i do tej jedności wielkiej, którą właśnie wyraża i święty Piotr, jego katedra, jego następcy, papieże i my wszyscy, o ile w jedności z Chrystusem, z duchowieństwem, z papieżem trwamy. Nie będziemy pogłębi nasze spojrzenie na Eucharystię. Z wdzięcznością wielką przyjmujmy dzisiaj Najświętszy Sakrament i zawsze. Dbajmy o to. Jeśli każda niedziela musi być mszą świętą, to każda msza święta powinna być z Eucharystią. Niedziela bez mszy to zawracanie głowy. Msza bez Eucharystii to zawracanie głowy. To nie jest pełne, to jest za mało, to jest dopiero dochodzenie. A pełne życie, prawdziwa praca nad sobą rozpoczyna się dopiero wtedy, kiedy żyje się z Chrystusem w duszy, kiedy ma się możliwość przyjęcia Komunii Świętej. I to nie jest wywyższanie się, że my, którzy mamy Komunię Świętą, jesteśmy lepszymi. Broń Panie Boże, też potrafimy nie zachowywać się jak należy. A przynajmniej mamy tę błogą nadzieję, że może nie najlepiej, ale już weszliśmy na dobrą drogę. I na tej drodze staramy się być coraz to lepszymi. A ci, którzy jeszcze na tę drogę pełnego uczestnictwa, zrozumienia Eucharystii nie weszli, no to właśnie po to między innymi są rekolekcje. Nie ma życia bez Chrystusa w Eucharystii. Eucharystia w Kościele, Kościół w Eucharystii. Panie Jezu, pomóż nam to zrozumieć i pomóż się pod wodzą tych, którzy to rozumieją, i świeckich, i duchownych, zwłaszcza papieża, postępowali coraz głębiej w wierze naszej, w miłości, miłosierdziu, w dobrych uczynkach. By się odnawiało przez nas oblicze tej ziemi. Amen.